Teraz oddajemy głos spółdzielcom. Jest w poranku miejsce dla członków spółdzielczych mediów Radia Wnet. Pan Przemysław i pani Grażyna Soboń. Dzień dobry. W Mosinie znanej państwu.
To znaczy, ja bardzo się cieszę, że państwo przyjechali do Mosiny, w którym jesteśmy mieszkańcami od 30 lat tutaj.
Ale...
Wielkopolaninami jesteśmy od urodzenia i przede wszystkim chcę, bo ja słucham waszych poranków w internecie i zgłaszam się z apelem do decydentów, żebyście mogli zaistnieć na antenie radia w formie UKF-u, bo po prostu to ułatwi nam słuchanie tak ciekawych audycji, poświęcenia waszej pracy i za to chcę podziękować. I chcielibyśmy, żebyście mogli dłużej tutaj zostać w Mosinie, rozmawiać z ludźmi, o problemów jest dużo. Natomiast my jesteśmy, że tak powiem, szczęśliwi z żoną. Tak. Zawsze występujemy razem i zapraszamy i apelujemy jeszcze raz do władz, żebyście państwo tam w Warszawie wzięli pod uwagę pracę państwa redaktorów, pana Krzysztofa Skowrońskiego, że to warto popierać, że to jest wartościowe radio, że trzymają się wartości. Ja słucham ich od wielu lat, staram się pomóc i dziękuję bardzo.
My ze swojej strony jako słuchacze chętnie pomożemy radio przetrwać najtrudniejszy okres. No i oczywiście będziemy zawsze, nawet jak będzie źle i dobrze.
Koncesja i Radio KF ma swoje dobre strony, ale ma też złe strony. Wówczas trzeba się trzymać ramówki, a my dzisiaj możemy sobie pozwolić, żeby poranek troszkę przedłużyć, co już się stało, bo w tle zegar na Urzędzie Miejskim w Mosinie wybił godzinę 10, a my ciągle będziemy jeszcze rozmawiać, bo jeszcze co najmniej jedna rozmowa przed nami. Oczywiście zapytałbym o rynek farmaceutyczny w Polsce, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment.
Ja może szybciutko odpowiem. Ustawa apteka dla aptekarza jest bardzo pozytywną ustawą, natomiast no, jest to rynek bardzo łakomy dla wielkich rekinów tego biznesu. No i niestety w Polsce ona nie zahamowała budowania sieci. A po drugie, no, muszę też powiedzieć, sprawa internetowej sprzedaży. Jeszcze dokładnie nie wiemy, jak ona będzie w szczegółach opracowana, ale jakby część leków wyjedzie z aptek, będzie można je dostarczać chorym, tak? Że to po prostu jest to sytuacja dla nas też nowa i to będzie trudne wyzwanie.
Nie tylko Radio Wnet jest na wakacjach. Sejm także udał się na urlop, wróci w drugiej dekadzie września. Wtedy pewnie ustawa o internetowej sprzedaży leków na receptę będzie dalej procedowana i głosowana i wtedy będziemy pana spółdzielce farmaceutę prosić o wywiad, chyba już w szerszej, porządnej formie. Wtedy będzie wiadomo, na czym konkretnie stoimy, jaka jest wola większości, czy przyjmujemy zapisy, czy nie przyjmujemy. Tylko się dopytam o to ustawę dla aptekarza. Ona spełniła państwa oczekiwania?
Może no, pośrednio.
Stanęliśmy w pół drogi.
Tak, stanęliśmy w pół drogi. No bo pierwotne zapisy były bardziej chroniące, powiedzmy sobie, aptekarzy takich pojedynczych, rodzinnych. Natomiast ostatecznie, no, jak to u nas zwykle bywa, wyszło jak wyszło.
Wyszło po środku i nikt nie jest zadowolony i wielkie korporacje są złe i mniejsi rodzinni farmaceuci nie są chronieni.
No, niestety nie.
Tak to czasami z polskim prawem jest. Jak brakuje odwagi, żeby pójść w jednym kierunku konsekwentnie do końca. Grażyna i Przemysław.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
I liczymy na wywiad we wrześniu.
Jesteśmy z wami cały czas.
Dziękujemy bardzo. A my teraz dziękujemy za gościnę w Mosinie, jak zwykle. Zresztą kiedy się do Poznania zbliżamy, a przed nami jeszcze jedna rozmowa. Nastał ten czas. Jest gość z gromadą osób prawie dorosłych, albo dorosłych w pełni. Zaraz się okaże, co za tymi słowami się kryje. Już tylko chwycę mikrofony. Przejdziemy w cień, bo w cieniu nie świeci słońce. Tak, tu, gdzie jest cień. Słońce mniej świeci tam, gdzie jest cień. Gościem Poranka Wnet jest pani Dorota Lisiak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
To się zgadza.
Tak, Zosiu, działacz, to się zgadza.
Działacz społeczny. W różnym wymiarze i grupa młodzieży.
Też, grupa młodzieży, ale młodzież sądzę, że lepiej będzie, jak się sama przedstawi.
Dokładnie, no to po kolei.
Julia Kordy.
Weronika Banach.
Dawid Nowak.
Magdalena Górczak.
Dzień dobry, drogiej młodzieży. Mosińskiej. Młodzież robi co w Mosinie? Poza tym, że milczy, ale zaraz to się zmieni.
Działamy jako Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Na czym to polega?
Na tym, że robimy różne postulaty i zwracamy uwagę naszej władzy gminy na po prostu rzeczy, które chcielibyśmy, żeby były zrealizowane na terenie naszej gminy.
Na potrzeby mieszkańców.
Kto może być posłem na Sejm Młodzieży w Mosinie?
Uczniowie szkół z naszej gminy.
Pani Dorota miała nie podpowiadać, to jest rozmowa z młodzieżą. Zaraz przejdziemy do innych tematów z panią Dorotą, a tymczasem Młodzieżowy Sejm w Mosinie. Ile jest szkół, ilu jest posłów i posłów na Sejm?
W obecnej kadencji mieliśmy aż 55 posłów, jednak nasz Sejm się rozrasta i za rok, znaczy od września, będzie ich jeszcze więcej.
Co trzeba zrobić w swojej szkole, żeby stać się posłem?
W szkołach odbywają się głosowania. Trzeba po prostu uzyskać najwyższą ilość głosów.
Czyli pełna demokracja, trochę jak w pierwszej Rzeczpospolitej. Szkoła to sejmik i ten sejmik jako szkoła wysyła swojego posła na Sejm. Od ilu lat obraduje Sejm?
Nasz Sejm działa od 3 lat. Początkowo działaliśmy w ramach programu Równać Szanse, ale aktualnie jesteśmy całkowicie niezależni. Robimy to wszystko na własną rękę, praktycznie bez pomocy urzędu, bez pomocy zewnętrznych organizacji.
W powszechnej świadomości istnieje taka instytucja jak Sejm Dzieci i Młodzieży. To odbywa się raz do roku, najczęściej 1 czerwca, ale różnie to bywa, w tym roku będzie we wrześniu. W Sejmie, Państwa Sejm ma się nijak do tej instytucji, jak rozumiem. Nie ma powiązania.
Nie jesteśmy organizacją polityczną.
Nie.
Jesteśmy również, tak jak już tutaj wspomniał mój poprzednik, nie jesteśmy od nikogo zależni. Jesteśmy po prostu grupą młodzieży, która chce działać.
3 lata obrad Sejmu. Jakie sprawy za waszej kadencji jako członków, jako posłów tego parlamentu, tego Sejmu udało się załatwić?
Nie wiem, czy pan słyszał, ale zorganizowaliśmy Elegant Show, które nadal trwa. Będziemy robić dalej castingi dla młodzieży, osób, które po prostu chcą się pokazać ze swoim talentem.
Elegant Show, i na czym to polega? Bo są takie programy, takie, nie wiem, Mam Talent na przykład. To jest coś
w tym guście? To coś podobnego, tak.
Kto jest jurorem?
Jurorem póki co na castingach jesteśmy my, później wybierzemy osoby, które po prostu zweryfikują to.
Czyli przychodzą młodzi ludzie z pomysłem do was i prezentują się przed wami. Mam jaki pomysł? Z czym przychodzą? Z jakimi talentami?
Jeśli ktoś uznał, że na przykład jego talentem jest gwizdanie, może nawet to pokazać. Szukamy po prostu czegoś, co można nazwać talentem. Im bardziej oryginalne, tym lepiej, no bo śpiew jest na przykład bardzo ładnym talentem, ale jest bardziej oklepany niż takie
talenty. Niż gwizdanie.
Znaczy, na przykład, ale na przykład nikt nie przyszedł z gwizdaniem, jednak to był taki przykład.
Nie było gwizdaju zawodowego.
Niestety nie. Jeszcze może będzie nadzieja.
Może kiedyś się trafi. A kto przychodził do państwa? Jak to się nazywało?
Elegant Show.
Elegant Show.
Było kilka osób, które właśnie śpiewały. Były grupy taneczne, soliści. Charakteryzacja właśnie, ale najwięcej jednak właśnie ze śpiewem było.
Kto może przyjść? To jest jakieś ograniczenie wiekowe, że do 25, do 21?
Tak, teraz przepraszam, wypadło.
Od lat 9
do lat
20.
5.
Tak,
do 25. Trzeba dobrze czytać znaki, które przychodzą z zewnątrz. Wtedy się łatwiej odpowiada na pytania. A wasze plany na przyszłość? Jesteście uczniami liceum? Jak to wygląda?
Tutaj liceum. Ja jestem uczennicą technikum akurat.
Technikum, ale szkoła ponadgimnazjalna. Tutaj, jak rozumiem, też szkoła ponadgimnazjalna.
Ja jestem przyszłym studentem Politechniki Poznańskiej.
Ach, czyli już dyplom ma pan, nie dyplom, tylko indeks.
Maturę.
Co?
Maturę mam już zdaną.
A, maturę.
Indeksy jeszcze nie mam, ale niedługo.
Nie wiem, czy jeszcze są indeksy w ogóle, bo są tylko elektroniczne.
Są.
Są? Są elektroniczne.
Tak.
A takie książeczki jeszcze istnieją?
Nie,
no właśnie. Tylko w internecie, no właśnie, już nie można dostać indeksu. A tutaj?
Ja od września rozpoczynam naukę w technikum chemicznym.
A ja tutaj jeszcze ostatni rok w gimnazjum, a później mam plany właśnie z prawem związane.
Na was się odbiła, na pani losie odbiła się reforma edukacji, czy nie?
Nie, ja jestem jeszcze rocznikiem, który się zapał na gimnazjum.
Idzie trybem gimnazjalnym. Wolałabyś iść do ósmoklasowej podstawówki czy do gimnazjum?
Jak mam być szczera, jestem zdania, że wolałabym ukończyć gimnazjum. No i nie chciałabym jednak być teraz w podstawówce znowu.
Być jeszcze 8 lat w podstawówce, ale potem liceum jest fajne, 4-letnie albo 5-letnie technikum, można się zaprzyjaźnić, jest czasami 3 lata, to taki okres, który szybko mija.
To nie brzmi zachęcająco, nie ukrywajmy.
Nie, dlaczego? 4 lata w liceum to bardzo sympatyczny moment. A jakie plany na przyszłość macie? Po kolei, od prawej do lewej?
Tak jak już wcześniej wspominałam, mam plany związane z prawem. Najbardziej adwokat, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli nie, to na przykład aktorstwo.
Mosina to jest dobre miejsce do życia na przyszłość? Myślisz o tym, żeby tutaj założyć, no nie wiem, pracować, dom, rodzinę?
Mogłabym, bo Mosina jest bardzo ładnym miastem, nie ukrywajmy.
Trochę ładnym miastem. A dla pani?
Ja swoje plany wiążę z chemią. Idę do technikum chemicznego, a później chcę iść na studia związane z chemią. Jeszcze nie do końca wiem gdzie, ale na pewno w tym kierunku.
Mosina to jest takie miejsce, które pozwala realizować pasję młodzieży?
Na pewno wiele pasji pozwala realizować.
Czy Poznań już wciągał się? Jest tak, że kiedy przychodzi weekend na przykład, to już celem jest zakup biletu na pociąg, żeby pojechać
do Poznań. Jest tutaj co robić. Jest. Są miejsca wypoczynkowe, mamy piękne jezioro, Glinianki, zawsze można iść się wykąpać, jak jest za gorąco, mamy szwalnię, jest gdzie siedzieć. Są różne miejsca, gdzie młodzież się spotyka.
No, chociaż już przyszły student przeczy takiej wizji, ciągnie wilka do lasu i studenta do Poznania, tak?
No tak nie do końca, bo jednak Mosina jest dość atrakcyjnym miejscem. Mamy tutaj piękny park narodowy, piękne jeziora. Tak jak koleżanka wspomniała, Glinianki, nad które chodzą tłumy się wykąpać, ochłodzić. Ale jednak właśnie nie jest taki trochę niedosyt, jeśli chodzi o miejsca dla młodzieży, co właśnie razem z Sejmem staramy się zmienić. Powoli właśnie przygotowujemy się do tego, żeby w ramach pracy Sejmu załatwić sprawę parku w Mosinie koło ronda, który jest w kiepskim stanie. Chodnik jest tragiczny, nie ma tam żadnych porządnych ławek, stołów, nic. Więc...
A jak władze samorządowe patrzą na waszą inicjatywę? Bo 3 lata idealnie to się składa na kadencję obecnego burmistrza. On wychodzi do was i mówi: fajnie, dobrze robicie, słucham was, będę współpracował. Czy raczej wy apelujecie, obradujecie, debatujecie i to wszystko wpada jak kamień w wodę?
A czy na początku było ciężko, ponieważ byliśmy świeżą taką jakby nowinką w gminie? Władza do nas podchodziła dosyć sceptycznie, ale teraz to już się pomału tak jakby przebija i władze też widzą, że nasze pomysły są coraz bardziej dojrzałe. Dążymy do tego, by w naszej gminie było lepiej i wspierają nas tym, mówią, dopingują nas, żebyśmy po prostu coraz więcej działali i zmieniali w naszej gminie.
Burmistrz kiedykolwiek pojawił się na obradach Sejmu?
Oczywiście.
Oczywiście.
Tak, tak. A dlaczego by nie?
To czyli znaczy, że zauważa, ale usiadł, słuchał, czy też coś powiedział?
Nawet bardzo często gościliśmy burmistrza na naszych obradach. Oczywiście tych bardziej oficjalnych, bo w międzyczasie mieliśmy też obrady robocze. I oprócz słuchania także odpowiadał na pytania, dawał nam różne propozycje. Więc no nie można powiedzieć, że urząd nas tak całkowicie traktuje po prostu jako ciekawostkę. Oni nas słuchają cały czas.
50 parę osób to jak na rozmiary gminy, kilkudziesięciotysięcznej gminy, to i dużo, i mało. I dużo to jest tak, że wszyscy członkowie parlamentu są aktywni, że jak jest posiedzenie, nawet robocze, to się stawia, no nie wiem, 3/4 posłów, czy to jednak jest tak, że jest grupa inicjatywna kilkunastu osób, a reszta jest, bo jest. Cisza.
A czy to po prostu zależy? W większości jest tak, że wszyscy próbują się wstawić, ale no oczywiście przy takiej ilości to nie zawsze jest możliwe ani wykonalne.
Jak się patrzy na salę plenarną naszego parlamentu, naszego Sejmu, to ona często świeci pustkami. Pytanie, czy tak samo jest na Sejmie, młodzieżowym Sejmie?
Nie, u nas bardziej się starają.
Bardziej przychodzą na... bardziej przekażę to, jak wrócę do Warszawy. No dobrze, i z tym, z tą konkluzją przejdźmy dalej. Dziękuję bardzo drogiej młodzieży. Można się pożegnać, również się przedstawiać. Bo ja oczywiście imion nie spamiętałem. Kto był naszym gościem od lewa?
Magdalena Górczak.
Dawid Nowak.
Weronika Banach.
Julia Kordy.
Posłowie na Młodzieżowy Sejm w Mosinie.
Jeżeli pan pozwoli, to pozwolę. Tu Madzia jest oczywiście marszałkiem tego Sejmu.
Ach, nie pochwaliłaś, a to słychać
nie
było.
Nie pochwaliła się. Jula jest wicemarszałkiem Sejmu.
A Weronika prezydium jest... ile liczy osób?
Ile liczy?
Cztery osoby.
Marszałek jest i trzech wicemarszałków.
Marszałek, dwóch wicemarszałków oraz pani sekretarz.
Weronika Banach.
Sekretarz, czyli mamy prawie całe prezydium jednej osoby z prezydium. Brakuje, ale jak rozumiem, partii i klubów politycznych nie ma.
Nie.
Nie, to jak się grupujecie wiekowo? Na pewno są jakieś grupy.
Grupujemy się głównie pod względem szkół, że jedna szkoła siedzi w jednym miejscu, druga tam i tak dalej.
Ale postulaty też często są wykonywane przez uczniów różnych szkół. Po prostu komu na przykład ktoś da pomysł, a inne osoby są tym zainteresowane i są z różnych szkół, współpracują ze sobą. Nieraz były projekty, gdzie uczestnikami były osoby z różnych szkół.
No to już naprawdę na sam koniec rozwój. To jest tak, że kiedyś wyjdziecie poza gminę Mosińską? Są takie plany, żeby inne gminy, no nie wiem, Luboń, Puszczykowo...
Już ostatnio mieliśmy w planach właśnie wysłanie listów do innych gmin, ale na razie jednak wstrzymaliśmy, jednak będzie to kontynuowane.
Pani marszałek wstrzymała.
Nie.
Nie, pani marszałek chciałaby poszerzyć swoją władzę na inne gminy.
Znaczy może nie władzę, ale chciałabym, żeby po prostu nasz Sejm działał na dużo szerszy rejon niż dotychczas.
No to zobaczymy, kiedyś wrócimy do Poznania, do Mosiny, to sprawdzimy, jak się te plany rozwoju Sejmu Młodzieżowego udały. Dziękuję Państwu bardzo, a teraz na koniec przejdziemy do rozmowy z panią Dorotą Lisiak, animatorką, bo to pani była pomysłodawczynią Sejmu Młodzieżowego Sejmu Mosiny.
To ciężko powiedzieć, że od razu pomysłodawczynią, ponieważ zaczęliśmy z grupą młodych ludzi. Tą grupą, którą pan widział po części, ale też i początki to był pomysł Wojtka. Wojtek napisał pierwszy projekt i tak się
Wojtek
zaczęło.
Wojtek to jest kto?
Wojtek jest moim synem, ale jest również członkiem takiej większej grupy, która inicjuje różne działania na Mosinie, bo to nie jest ich jedyny projekt, który realizowali w ogóle. Także staramy się jako organizacja stwarzać pewną przestrzeń dla młodych ludzi, tak żeby czuli się potrzebni, żeby czuli, że to miejsce, w którym mieszkają, jest wartościowe, jest cudowne, że mogą się tu pokazać, że ktoś ich wysłucha, że stopniowo będą czuli, że coś znaczą.
Z morza działalności może wyłówmy politykę prorodzinną, bo pani zasiada w
Ja zasiadam w wielu gremiach. Oceniam kampanie społeczne w Radiu Polskim i w Radiu Merkury z ramienia Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jestem też w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, ale również w Zespole do Spraw Rodziny przy Kancelarii Premiera.
Jak prace takiego zespołu wyglądają?
To znaczy, wiadomo, spotykamy się w miarę systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu. W zależności od tego, jaki to jest zespół, bo jesteśmy podzieleni na 9 grup roboczych. Nie wiem, czy mam je przytoczyć. Pan chce, żebym powiedziała, jakie to są grupy?
Nie, bardziej mnie interesuje, jak trafia projekt, kolejny projekt w ramach polityki prorodzinnej, to czy on trafia na wasz zespół zawsze, czy...
To znaczy się, jesteśmy zarówno konsultantem tych różnych pomysłów, obecnie na przykład definicji polityki prorodzinnej, której generalnie brakuje dla samorządów i nowa ustawa jest przygotowywana. Myśmy ten projekt widzieli. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy tego przedsięwzięcia, ale też i gro różnych pomysłów wychodzi od nas. To znaczy pracujemy, no wiadomo, zespół, który dotyczy się powiedzmy rodzin wielodzietnych. Bo też trzeba powiedzieć, że w skład całego zespołu wchodzą organizacje prorodzinne, które no działają w tej sferze bardzo mocno już od wielu lat i to jest zarówno rodzina...
W zespole od jak dawna pani zasiada?
Znaczy od samego początku, czyli to będzie już drugi rok.
Projekt ustawy 500+, także przez was zespół...
Nie, to zupełnie było... Tak, to było dużo wcześniej.
To nie mieliście możliwości, żeby zgłaszać uwagi pani i z racji tego, że jest matką czwórki dzieci, ale z racji tego działalności społecznej obserwuje ten program 500+, czy może tutaj powinny zaś jakieś zmiany, bo ten program też tam trochę jest uszczelniany, idea została ta sama, pani ta idea się podoba?
To znaczy, no jako matka matka czwórki dzieci, nie narzekam z tego tytułu. Idea sama w sobie jest bardzo pożyteczna. Jakie zmiany na dzień dzisiejszy? Nie umiem panu odpowiedzieć, dlatego że nie pochylaliśmy się nad tym programem.
Nad
ustawą, która teraz powstanie, dotyczącą właśnie polityki prorodzinnej, tak. I to wtedy będziemy mogli się spotkać.
Jakie są założenia tej ustawy?
Znaczy tutaj gro działań przejdzie w rejon samorządów. Także samorządy dostaną definicję polityki prorodzinnej. I nie tylko samorządy, bo i województwo. Także tu będą pewnego rodzaju zmiany. Pozytywne zmiany oczywiście. Ale to poczekajmy, niech to po kolei przejdzie pewne etapy i wtedy będziemy
mogli... A taka ustawa
mogli...
jak Wyprawka Plus przeszła przez takie gremium jak zespół?
Nie.
Gremium też nie. Czyli
nie mieliśmy
rząd...
żadnych Wyprawek Plus. Nie.
Czyli rząd często rzuca pomysł i go potem nie konsultuje z państwem, chociaż mógłby to zrobić z zespołami społecznymi, tylko od razu to idzie z rządu do Sejmu i jest uchwalane.
To znaczy ja przypuszczam, że też mają inną bazę, którą się posiłkują, bo zauważyłam z racji tego, że już nie od dzisiaj prowadzę organizację pozarządową, że wiele ustaw, wiele pomysłów na ustawy jest rzucane do organizacji drogą mailową, co też nie do końca podoba mi się, bo...
A i potem rząd, czy biuro legislacji czeka na odpowiedzi od... I to są mailowe, i to są formy...
To jest forma konsultacji. Ja przypuszczam, że mają pewnego rodzaju bazy, bo myśmy nieraz konsultowali też projekty w KPRM-ie i to jako organizacja pozarządowa, nie jako zespół, tylko jako organizacja pozarządowa.
A kto w takim zespole zasiada? Jak to wygląda? Państwo się spotykacie raz na miesiąc, czy...
Tak, przeważnie jest to raz na miesiąc, chyba że przede wszystkim ważne tematy. Jeżeli jest coś istotnego do przedyskutowania, to jest to adekwatne do naszych spotkań. To znaczy, tak jest to ustawiane. Jeżeli nie ma konieczności pracy, to jest dłuższa przerwa.
Kto zasiada w takim zespole? Znaczy, minister rodziny?
Nie. Ostatnio był na przykład pan poseł Uściński, ale tak generalnie są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, tych prorodzinnych, typu Ordo Iuris, nie
wiem. Rząd, kto reprezentuje? Ktoś przychodzi z rządu?
Tak, to jesteśmy pod opieką rzecznika do spraw obywatelskich i tutaj...
Kto jest tym rzecznikiem obecnie?
Zaraz, ale to chodziło o to, że jesteśmy pod opieką...
Jesteś i zespół jest... No, ktoś z rządu...
Uciekło mi nazwisko teraz.
Ktoś z rządu się na... pokazuje, tak?
Pokazuje,
na każdym zebraniu jest ktoś z rządu i konsultuje projekty. Kiedy ta duża ustawa o polityce prorodzinnej?
Pani Agnieszka Rymsza. Teraz światełko zaświeciło.
Tak jest, Agnieszka.
Pani Agnieszka czuwa nad naszym zespołem.
Rymsza, kiedy możemy się spodziewać tej dużej ustawy o polityce prorodzinnej?
Czekamy na rozwój wypadków, bo teraz to szło dalej w kierunku analizy.
W kierunku analizy i pracy wewnątrz.
Ja sądzę, że w miarę szybko.
W jesień tego roku?
Sądzę, że tak.
Będziemy się temu przyglądać. Poza zespołem polityki prorodzinnej to jest także, jest pani prezesem grupy inicjatywnej
Baranówko. To jest Baranówko. Taka nazwa trochę lokalna, ale ona ma swoje korzenie typowo
czym się
nasze. W ogóle Baranówko to jest taka sobie fajna miejscowość w gminie Mosina, która liczy 84 mieszkańców i to muszę podkreślić, dwie organizacje pozarządowe i obie ze statusem organizacji pożytku publicznego. Jedną to z nich oczywiście jest nasze stowarzyszenie.
Najbardziej uspołeczona.
Sądzę, że nie ma takiej drugiej miejscowości.
Miejscowość, osada w Polsce. Czym się zajmuje grupa inicjatywna?
Grupa inicjatywna praktycznie wszystkim, co może być pożyteczne społeczeństwu. Od działalności kulturalnej, edukacyjnej, posportową, charytatywną. Mamy podopiecznych na pod swoimi skrzydłami instytucje, bo mamy też, wiadomo, to co wspominałam, 1%. Działamy przede wszystkim w obszarze kultury, edukacji, tutaj przykład Sejmu Młodzieżowego.
I to też jest jakby działalność grupy?
Tak, oczywiście, bo to stowarzyszenie daje osobowość prawną temu przedsięwzięciu, dlatego też to działanie nie jest polityczne, bo staramy się wychowywać społeczników, nie polityków. I też muszę nadmienić, że chcielibyśmy stworzyć z tego pomysłu taką dobrą praktykę dla tych, którzy chcieliby trochę podkręcić młodzież w swoich miejscowościach.
A ten pomysł związany z Sejmem i tak to funkcjonuje, pani już gdzieś tam pokazywała w kraju?
Znaczy się dostaliśmy gratulacje od pani i list intencyjny od pani premier Beaty Szydło, także tutaj od starosty Jana Grabkowskiego i uważam, że są to cenne uwagi. Bo młodzież to bardzo mocno tutaj podkręciło, to znaczy, wie pan, młodzież potrzebuje bodźców, dobrych, pozytywnych bodźców i to było to. Też muszę nadmienić, że pan poseł Wróblewski też bardzo pozytywnie do młodzieży ostatnio miał z nimi spotkanie. Też
był,
to było dobre, tak.
Tak, był w Mosinie w zeszłym tygodniu, wiemy, bo wszyscy nam o tym mówią, kogo się nie spotka. Pani Dorota Lisiak, prezes grupy inicjatywnej Baranówko i wielu innych instytucji, wielu innych dział społecznych, była ostatnim gościem w poranku wnet z Mosiny, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo serdecznie też dziękuję.
Dziękuję za pokazanie Sejmu Młodzieży w Mosinie, bo to rzeczywiście wyjątkowa inicjatywa.
Ale też historyczna, bo proszę pamiętać, że Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej powstał z pomysłu tego, że Mosina przez 5 dni była kiedyś stolicą Polski.
O czym opowiadaliśmy dzisiaj w poranku w net i o Rzeczpospolitej Polskiej w Mosinie, bo tak oficjalnie nazwa tego tworu brzmiała, potem na Rzeczpospolitą Mosińską przekształcona. O tym też opowiadaliśmy. Opowiadaliśmy i o prawie, i o sprawach lokalnych, samorządowych, z perspektywy Mosiny, o tym, jak samorząd wygląda w skali ogólnopolskiej. Z panem wiceburmistrzem rozmawialiśmy o...
I to jest piękne miejsce, to trzeba o tym
i to jest
zaznaczyć.
Piękne miejsce, mam nadzieję, że to udało nam się chociaż w kawałku w dzisiejszym poranku wnet pokazać. Jest gorąco i parno na mosińskim rynku.
Ale może na glinianki przyjechać do Mosiny i się bardzo fajnie ochłodzić.
Można. Trawa już się, już nie ma ani kropli rosy na trawie. Wszystko wyschło na wiór. Jest grubo, po godzinie 10.
Ale trawa jest piękna, jutro, jest podlewana.
To widać. Jutro przyjdzie się z państwem Piotr Dmitrowicz, który poprowadzi poranek wnet z Warszawy, bo jutro 74. rocznica powstania warszawskiego. Bardzo serdecznie na ten poranek zapraszam, a my do Wielkopolski, a dokładnie do Puszczykowa wrócimy już w czwartek. Do usłyszenia, Łukasz Jankowski. Żegnam się z państwem, razem z Pawłem Chodyną i Luizą Komorowską. Wyruszamy w drogę do Puszczykowa, a jutro, tak jak już mówiłem, poranek wnet w rocznicę wybuchu powstania w Warszawie poprowadzi Piotr Dmitrowicz. Do usłyszenia.